Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Po drugiej stronie mikrofonu tradycyjnie redaktor Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kornelu.
I cóż, dzisiaj przyglądamy się, co się zadziało w Białym Domu, czyli wizyta Dudy i Tuska. Co z tego wynika? 25 lat Polski w NATO. Porozmawiamy też o tym, na co można pozwolić sobie we wpisach w internecie, szczególnie kiedy jest się osobą publiczną, ale to już na deser. I zobaczycie, o kogo i o co chodzi. Drodzy Państwo, od czego chcesz zacząć, Robercie?
Od wspominek. 25 lat. Temat Dobra. Został już mocno przewałkowany w polskich mediach. Jest to ważne wydarzenie, więc, no ale nie możemy go opuścić, więc proponowałbym takie pewne podsumowanie tego, co wówczas się wydarzyło i tego, jakie to przyniosło efekty. Dlaczegoż tak to jest ważne? Dlatego, że jest to pewna podstawa dalszych losów politycznych Polski. I nie zrozumiemy Polski, nie zrozumiemy polskich działań i ruchów poszczególnych polityków, jeżeli sobie nie przypomnimy właśnie tego, co wydarzyło się 25 lat temu, tej wielkiej, wielkiej zmiany geopolitycznej naszego kraju. I nie zrozumiemy również tego, co było wcześniej, zanim Polska stała się członkiem NATO i była w innym geopolitycznym układzie.
No to przypomnijmy, 12 marca 1999 roku Polska wraz z Czechami i Węgrami stała się państwem członkowskim NATO i myślę, że możemy trochę pogadać o takich oczywistościach, czyli o tym, co my z tego NATO mamy.
Mamy przede wszystkim jedną podstawową wartość i pewnie się zdziwię, Państwa też trochę zdziwię. Nie myślę tutaj o wartości wojskowej, o tym, że NATO nas broni, możemy czuć się bezpiecznie, bo to jest tylko to, że znaleźliśmy się w tej bezpieczniejszej, zachodniej w zasadzie, to chyba najlepiej do zachodniej strefie świata. W związku z tym dalsze kroki typu wejście do Unii Europejskiej było już pewną konsekwencją tego, że jesteśmy po tej stronie, po stronie Zachodu, po tym, gdzie jest bezpieczny biznes dla ludzi pracujących w Europie, gdzie dla biznesu, gdzie znajduje się ta część, w której można inwestować bezpiecznie, można prowadzić interesy, no to jest ten element, moim zdaniem, absolutnie kluczowy.
To tutaj tak to postaram się jeszcze poetycko ująć, że tak na dobrą sprawę NATO było takimi kluczami do otwarcia strefy Schengen.
Do wszystkiego. Polska znalazła się w NATO, czyli Już nie była w szarej strefie, w której znajdowała się od roku 89, już nie była w Układzie Warszawskim, czyli przestała być państwem kategorii Ukrainy, a stała się państwem wówczas aspirującym do Unii Europejskiej i wówczas już znajdującym się w strefie wpływów amerykańskich. Jeżeli popatrzymy na świat jako na gry światowe jako strefy wpływów, no to było to ewidentne przejście z jednej strefy wpływów do drugiej. Aczkolwiek chcę przypomnieć, że traktat stanowiący z 1997 roku, w którym Rosja godziła się na przejście krajów Europy Środkowej do NATO, mówił, że na terenie Polski nie będzie żadnych baz NATO. Cóż to instalacji natowskich? Cóż to oznaczało? No oznaczało to de facto, że nie będzie żołnierzy amerykańskich. No to się zmieniło. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest dzisiaj w Polsce. I no, w związku z tym Rosja ma oczywiście przekonanie, że jest to złamanie pewnych umów, no ale z drugiej strony Ukraina też może mieć przekonanie, że wszystkie umowy dotyczące Ukrainy i jej oddania przez nią broni atomowej zostały złamane i została zaatakowana. Tak to jest z umowami. Póki za nimi nie stoi siła, to one są, no, jak stoi za nimi siła, są coś warte, jak siła za nimi nie stoi, najlepiej militarna, no to są już tylko świstkiem papieru.
No, tutaj mam przed oczami, znalazłem dzisiaj coś takiego. Zestawienie potencjału militarnego NATO i Rosji, sporządzone przez redakcję Tech Wirtualnej Polski. I to właśnie a propos głowic nuklearnych, tak to sobie wyciągnąłem, potencjału nuklearnego, o którym mówiłeś. No i tutaj mamy zestawienie, że Rosja ma w tym momencie 5977 głowic nuklearnych, ale NATO ma niewiele mniej, bo 5943 głowice mamy. Może w resztę się nie będę zagłębiał, kto ma ile myśliwców, śmigłowców i tak dalej.
To jest coś okropnego, oczywiście, bo 1%, ba, 1 promil tego potencjału wystarczyłby, żeby zniszczyć Polskę. I we wszystkich planach wojennych Polska była takim miejscem, w które trzeba było nuklearnie zbombardować. Z jednego powodu, przez Polskę przechodzą wszystkie szlaki komunikacyjne między Zachodem a Rosją. Więc jest to mało sympatyczne, ale prawdziwe. Zresztą kilkanaście lat temu Radosław Sikorski ujawnione dokumenty NATO z lat 80. i tam Polska była miejscem, które miało być zbombardowane nuklearnie. No, tak to wygląda. Ja tylko mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że uczestnictwo w NATO jest w mniejszym stopniu uczestnictwem militarnym, ze wszystkimi militarnymi zobowiązaniami, z tego powodu, że do wojny po prostu wielkiej, potężnej nie dojdzie. Chociaż o tym, mam nadzieję, porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast jest to raczej układ gospodarczo, dotyczący polityczno-gospodarczy. On pokazuje, w jakiej strefie wpływów, o tym już mówiliśmy, znajduje się dane państwo. I może jeszcze jedno zdanie powiem, bo o czym powinniśmy pamiętać. W 99 roku Polska obecność Polski w NATO miała kilku swoich ojców założycieli, ludzi, którzy najbardziej ku temu się przyczynili. I możemy ich bez problemów wyliczyć. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek, minister obrony Janusz Onyszkiewicz i ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Jerzy Koźmiński. Jest to, proszę zwrócić uwagę na te nazwiska. Buzek Solidarność, Geremek Onyszkiewicz Unia Wolności, no i Kwaśniewski Koźmiński SLD, a przede wszystkim w tym SLD SZSP. Jest takie zdjęcie z roku 1980. Ono przedstawia ostatnią wizytę Edwarda Gierka, taką publiczną. Ono się odbyło w obozie SZSP na Lubelszczyźnie i ono, to zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn, a w zasadzie jednego mężczyznę i dwóch chłopców. Tym mężczyzną jest Edward Gierek, a obok niego stoją działacze SZSP, młodzi chłopcy. Jeden to jest Aleksander Kwaśniewski, drugi to jest Jerzy Koźmiński. Cóż potem się stało? To pokazuje jakby pewne prozachodnie marzenia, tak to trzeba w skrócie wielkim nazwać chłopaków i dziewczyn z ówczesnego SZSP, które tam się tliły i które zostały później, 20 lat później, zrealizowane. Bez działań Koźmińskiego, ambasadora Koźmińskiego w Stanach Zjednoczonych, wejście Polski do NATO byłoby na pewno zdecydowanie trudniejsze, albo nawet by nastąpiło wiele lat później, bo to on przełamywał, on prowadził gigantyczną akcję lobbyingową i on przełamywał wszelkie wątpliwości, które mieli amerykańscy politycy, amerykańscy senatorowie, bo nie była to decyzja prezydenta amerykańskiego, tylko była to decyzja całego kongresu. I tam trzeba było przełamać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić. I oto fenomen. Człowiek z SZSP, prominentny działacz tamtej organizacji, jest głównym motorem wejścia Polski do NATO. I to pokazuje jakby polskie społeczeństwo w pigułce. No, wszyscy od Buzka, Geremka po Kwaśniewskiego i Koźmińskiego działali, by Polska przeskoczyła na tę tę zachodnią stronę. Tak to powinniśmy widzieć.
A propos sojuszników i naszego kolejnego tematu, czyli wizyty Dudy i Tuska w Białym Domu, mam jeszcze takie, w kontekście tego, co mówisz, trochę naiwne pytanie od młodszego kolegi do odrobinkę starszego kolegi, no, bardziej doświadczonego życiowo. No już sobie tak nie dodawaj. Mianowicie myślę o czymś takim, na ile obecna sytuacja na świecie, gdzie gromadzi się dużo napięć, gdzie zaczynamy liczyć nawet na portalach technologicznych, ile mamy zbrojeń jako NATO, czy to ci w jakiś sposób przywodzi na myśl ten klimat taki zimnowojenny?
Tak. Tak, ja pamiętam klimat, te wypowiedzi z lat 80., kiedy sekretarzem był Andropow, który stawiał się Ameryce i który groził wojną, że Rosja będzie wielka i Rosja się nie podda. Ja czasy lat 70. i 80., które ja pamiętam, były czasami, kiedy Rosja prezentowała się na Zachodzie jako imperium zła, ale również w Polsce jako imperium zła. To nie była miła Rosja, to była Rosja brutalna, która częściowo, trochę nieobliczalna, tak nam się wydawało, aczkolwiek polscy politycy, no i Wojciech Jaruzelski, no, potrafił ocenić, gdzie są granice rosyjskiego gadania, a zaczynają się granice rosyjskiej agresji. Więc no i mówiło się na Zachód jako na coś złego. To oczywiste. Ta propaganda zresztą antyzachodnia była wszechogarniająca. Wtłaczano nam, Polakom, do głów, że Ameryka jest zła, a my jesteśmy tymi dobrymi. Tamci po drugiej stronie Łaby uważali, że jest inaczej, że my jesteśmy imperium zła. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że tamte czasy już odeszły i mam taką szczerą nadzieję, że one już nigdy nie wrócą, że Polska już zawsze będzie po tej zachodniej stronie, a nie razem z radzieckimi towarzyszami, czy też wówczas, a dzisiaj z radzieckimi nacjonalistami, czy rosyjskimi nacjonalistami. Bo jeżeli szukamy jakby określenia dla tego reżimu, który w Rosji panuje, no to przecież on nie ma nic wspólnego ani z socjalizmem, ani z komunizmem, ani z dawnym ustrojem. Jest to taki nacjonalistyczny reżim wręcz czarnej sotni.
Wow.
No skrajnie prawicowy na pewno. Zresztą to mówił przecież Putin, że Bóg się opiekuje Rosją i podpowiada, no więc no czegoż więcej oczekiwać.
No dobrze, to jak jeszcze wróćmy jeszcze do sojuszników. Z Rosji lecimy do Białego Domu, a dokładniej to z Polski lecimy do Białego Domu. Cóż, jedni mówią, wizyta dość symboliczna, inni, że jednak po coś była, ale może za zamkniętymi drzwiami. Obydwaj panowie, czyli prezydent i premier Polski, usłyszeli coś, czego nie podaje się jeszcze do wiadomości publicznej. To co wiemy, Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce ponad 1700 rakiet za prawie 4 miliardy dolarów, czyli to co wiemy, to, że znowu wydamy pieniądze na amerykański sprzęt. To co jest ciekawe, to jedna z wypowiedzi Donalda Tuska po powrocie, w jakimś sensie to był główny cel mojej wizyty, mówił Tusk, potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli zostanie zaatakowana. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale potrzebowaliśmy takiej deklaracji, mówił premier. Problem w tym, tak jak ja to widzę, że to Donald Trump jest faworytem w drodze po fotel prezydencki, a nie Joe Biden, u którego byli obydwaj panowie. A Trump, jak wiadomo, całą sprawę wojny w Ukrainie to tak trochę na chłopski rozum traktuje, taki chłopski rozum handlarza jajkami, nawet bym powiedział. Jemu się nie opłaca wspierać Ukrainy. To jest takie stwierdzenie Donalda Trumpa. No i ta jego wielka koncepcja dotycząca tego, że on w dobę skończy wojnę, oczywiście też dotyczy zasady follow the money, cash is king. Po prostu on zakończy wojnę, bo nie będzie dawał kasy na nią.
No tak,
To jest koncepcja Trumpa. Prawdopodobnie przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niestety po raz drugi.
Więc jeżeli Joe Biden mówi, że zaangażowanie USA w Polskę jest żelazne, no to on to mówi, no, ale jego następca może powiedzieć, że coś innego ma na myśli i będzie robił to, co będzie chciał. To oczywiście zachowanie Trumpa i jego słowa no, uczulają nas, by po prostu Ameryce nie wierzyć, że ona dzisiaj powie to, jutro powie tamto, że nie jest partnerem odpowiedzialnym. To miejmy tego, jest silny, partnerem silnym, wielkim, ale cholera wie, co zrobi. No, to jest coś jak swego czasu Rosja, który mówiono, że Rosja jest wielkim niedźwiedziem i trzeba uważać, bo machnie łapą, niechcący nawet, ale albo po prostu dlatego, że za dużo ktoś tam wypił i jest kłopot. Więc to zachowanie Trumpa i w ogóle po prostu mi się to nie podoba. Pomijam jego poglądy polityczne, o tym możemy porozmawiać trochę później. Natomiast no, państwo musi być odpowiedzialne i stabilne. Jeżeli mówi coś, do czegoś się zobowiązuje, to powinno się do tego zobowiązywać. A jeżeli co 4 lata jest manewr od ściany do ściany, no to nie możemy z kimś takim, kogoś takiego traktować poważnie się z nim wiązać.
Ale to czy właśnie nie dlatego powstał niedawno koncept armii europejskiej?
No na pewno.
Nie
tak.
Jesteśmy pewni, co Amerykanie zrobią właśnie przez Trumpa?
Tak, zdecydowanie dlatego, bo no i proszę bardzo, Trump krzycząc na Unię i pochukując na Unię Europejską i państwa europejskie, de facto jest kontrskuteczny, bo prowadzi do tego, że Europa no, przestaje liczyć na Stany Zjednoczone, więc sama zaczyna budować własne polityczne konstrukcje i oddalać się od Stanów Zjednoczonych. No od tego, bo po prostu nie może na niego liczyć. Więc to jest jakby rozum Trumpa. No ale jeszcze na jedno zwróć uwagę. Ta wizyta Dudy i Trumpa, znaczy Dudy i Tuska w Białym Domu była pierwszą wizytą Andrzeja Dudy u Bidena w Białym Domu. On nie był tam nigdy zapraszany. Dopiero teraz został, dopiero teraz mu się udało.
To jest bardzo słuszna obserwacja.
To po pierwsze. Po drugie, on nie pojechał do Trumpa. Jego program wizyty nie przewiduje spotkań z Trumpem, a
Trump się nie chciał zobaczyć z Dudą.
Nie chciał.
Trump się chciał zobaczyć z Orbanem. Powiedział, że z Dudą się nie zobaczy.
I się spotkał z Orbanem i no tu się buduje. Więc Duda jest tutaj w takim miejscu no, mało wygodnym dla niego politycznie, bo zaprzecza temu tym swoim zachowaniem dzisiejszym czy obecnym, zaprzecza w pewnym stopniu tym, zaprzecza swojemu zachowaniu sprzed paru lat, prawda?
Nawet sprzed paru tygodni, kiedy mówił, że to problem Amerykanów, kogo wybiorą na prezydenta, o czym wspominaliśmy już w innym punkcie widzenia. A z drugiej strony, tak jakby to ująć, ja nie wierzę Dudzie, a Duda nie wierzy Ameryce. No bo pojawia się pytanie, co ten Duda z tym 3% PKB na obronność, 3% PKB na obronność. I tutaj właśnie myślę sobie o tym tak, nie jesteśmy w NATO supermocarstwem, żeby pewien ton narzucać, więc jest to jakiś taki dziwny wyskok machania szabelką, co zresztą Polakom się czasem zdarza na arenie międzynarodowej. Weźmy słowa marszałka Hołowni o Putinie chociażby, więc to nie jest osobny przypadek, a było ich więcej, ale już wracając, no, te 3% PKB to myślę, że się mają przede wszystkim spotkać właśnie z taką aprobatą Trumpa.
Trumpa, tak. No tylko, że Trumpowi no, nie chodzi tylko o procenty PKB, tylko chodzi o to, żeby kupować amerykańskie uzbrojenie. No, to jest ten
co
jego...
Co
też poczyniliśmy. To jest po pierwsze. Ale po drugie, o czym chyba nie powiedzieliśmy, a warto o tym wspomnieć. Otóż w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny pogląd. I on był zresztą bardzo mocny mocny w 99 również, że Ameryka nie powinna angażować się w sprawy Europy Środkowej. Ona powinna patrzeć przede wszystkim, na początku powinna rozmawiać z tymi najsilniejszymi. I sam pomysł dogadania się Ameryki z Rosją jest dla Ameryki, tak uważa wielu specjalistów i to uznanych, jest dla Ameryki bardziej korzystny niż dogadywanie się Ameryki i budowanie tutaj z państwami Europy Środkowej i dogadywanie się z nimi. Warto nawet, mówią oni, poświęcić Europę Środkową po to, by Rosja była tym sojusznikiem Ameryki. No z jednego powodu, Chiny. Czyli to jest tak zwany odwrócony Kissinger. Otóż Henry Kissinger, jako pojechał w latach 70. do Mao Tse-tunga i wtedy powstał nieformalny sojusz amerykańsko-chiński przeciwko Rosji. On bardzo pomógł w walce Amerykanom. Więc teraz jest taki koncept, by dogadać się z Rosją i tutaj by stworzyć przeciwko Chinom taką przeciwwagę. Zwróć uwagę, to już przechodzę na tę wielką politykę taką globalną, ale jak Ameryka buduje łańcuszek sojuszników otaczających Chiny. Japonia, Korea, bazy na Filipinach. Wietnam, który jest dzisiaj wielkim sojusznikiem Ameryki, no nie z powodu miłości do Ameryki, tylko z powodu strachu przed Chinami. Indie, tutaj jest wielkie namawianie Indii, by udało ją się jakoś przyciągnąć do tego obozu. No i Europa by z Rosją by to zamknęły. Taka jest koncept, więc gdy Trump woła kasa, 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 to jednocześnie on ma w głowie inną wizję świata, innego głównego przeciwnika Ameryki, w imię dla walki z którym warto poświęcić europejskie aktywa.
No to prawda, Trump ma ogromną obsesję na punkcie Ameryki, co pokazał, Ameryki, Chin, co pokazał nieraz.
No i to on rozpoczął wojnę ekonomiczną amerykańsko-chińską.
Dokładnie on ją rozpoczął, to miałem na myśli, oczywiście. No dobrze, Robercie, wróćmy na nasze podwórko, bo chyba miałeś jakieś pytanie dla mnie, ale
tak, jeszcze, miałem dla ciebie pytanie.
Jeszcze ci ciekawostkę powiem, słuchaj, jedną. Wiesz, że wczoraj padł milion w milionerach? No to widzisz.
No nie wiem.
No to teraz.
To ty wygrałeś.
Nie, ja nie wygrałem. To już wiesz. Siedzielibyśmy teraz na drinkach.
Tak.
A nie przy podcaście w redakcji. No dobra. Nie mówcie państwo redaktorowi naczelnemu, że to powiedziałem. To chciałeś mnie o coś zapytać. Zdaje
Chciałem
się
tak. cię zapytać o to, jak zareagowałeś po wpisie Anny Marii Żukowskiej dotyczącej Hołowni, kiedy ona no, tam po prostu mu nawymyślała. No, językiem karczemnym. I teraz ona się tłumaczy oczywiście, że jest zła, sfrustrowana i w gniewie. No, taki stan, każdy z nas jest zły, są momenty, kiedy każdy z nas jest zły, sfrustrowany i w gniewie. Nie zawsze to się kończy językiem karczemnym, a raczej przeważnie się nie kończy językiem karczemnym. I chciałem zapytać się, jak ty na to reagujesz, na jej wpis, na to wszystko, co ona robi. Czy to ci się podoba, czy też nie?
To ja tutaj może rozróżnię dwie kwestie, zaczynając od początku twojego pytania. Przede wszystkim nic nie myślałem a propos tego wpisu, ale spodziewałem się, że wreszcie ktoś mnie o to zapyta. Co mogę powiedzieć? No tutaj trzeba wprowadzić właśnie rozróżnienie. Mianowicie takie, że oczywiście złym i sfrustrowanym można być, a nawet takie wpisy popełniać. Nie mam nic przeciwko, ale jest jeszcze różnica w wyrażaniu pewnego poglądu. I tutaj będę bronił, że budujemy się od lat w sieci, na przykład jako osoby publiczne. I taką osobą publiczną jest pani Żukowska, więc no albo wyrażamy pogląd prywatny, no ale to chyba nie na Twitterze w takim razie, szczególnie zwracając się do innego polityka, No i kiedy mówimy o tym, że to ta nasza taka subiektywna frustracja i tak dalej, no to może w prywatnej rozmowie. Ale chodzi mi o to, że jeśli jesteś zawodowo politykiem, no to chyba trzeba trzymać jakiś poziom. To tak po prostu. Trzeba trzymać jakiś poziom. Jakby można powiedzieć pewne rzeczy inaczej, można je złożyć i tak dalej. Rzucanie wypierdolnięciem we wszystkich, a propos każdej sytuacji związanej z aborcją, no to tak, no można było tego Hołownię wypunktować, po prostu. Można go było parokrotnie wypunktować, szczególnie, że Twitter teraz jeszcze jak się ma takie konto premium, czy tam X teraz to się nazywa, z takim niebieskim znaczkiem, to tam można dużo więcej napisać i można się trochę pospierać, więc no frustracja frustracją, ale chyba jednak jak pełnimy urząd i ogólnie jakąś funkcję, szczególnie społeczną, to wymaga się od nas jednak pewnej merytoryki i jakby no nie mam nic przeciwko i rozumiem frustrację, bo uważam, że kwestia aborcji powinna zostać po prostu rozwiązana raz a dobrze i to tak jak zrobiono to ostatnio we Francji, czyli po prostu prawo do aborcji powinno zostać wpisane w konstytucję. To jest mój osobisty pogląd na tę sytuację, ale podkreślę tylko Państwu, że za takim rozwiązaniem głosowały nawet środowiska skrajnie prawicowe we Francji. I tyle.
No, ja pamiętam jak Rita Zizmut, to już jest przykład niemiecki.
Nie dziwię się na pewno Żukowskiej, przepraszam cię jeszcze, tak. tylko ci dopowiem, nie dziwię się na pewno Żukowskiej, że się sfrustrowała, bo ruchami Hołowni, który po prostu tam kręci dosyć mocno i narzuca pewien światopogląd, oczywiście w swoich ruchach politycznych, ale to tyle, ale to zawsze można po prostu mu wypunktować, niekoniecznie rzucać słowem na W, no.
Dokładnie.
Ono się już trochę przejadło.
Na zachodzie Europy takie wybitne polityczki chadeckie, jak Rita Zizmut, która była przewodniczącym Bundestagu, czy Simone Veil, to jest z Francji, były za prawem kobiet do aborcji i bardzo mocno za to, i głosowały, bardzo mocno o to walczyły, a były związane z chadecją, czyli no, z dzisiaj, no, jak popatrzeć, to w polskich warunkach właśnie z tym, co chce zbudować Hołownia. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że są różne kategorie polityków. Politycy poważni, politycy krzykacze, politycy z przypadku i etc., etc. Jeżeli
sezonowe ciekawostki.
Jeżeli pani Żukowska jest szefową klubu, czyli aspiruje do grona polityków poważnych. Polityk poważny nie przeklina, nie bluzga, może być zły, sfrustrowany, w gniewie, ale potrafi zachować no, pewną powagę i powagę swojego stanowiska, a nie zachowywać się no, w sposób no, prymitywny, no bo tak to trzeba nazwać i to jest to określenie delikatne. Więc pani Żukowska tymi swoimi wpisami no, sprowadza się do pozycji posła Tarczyńskiego, czy europosła Tarczyńskiego, no tych wszystkich pisowskich bluzgaczy, którzy nam się nie podobali. Sama się do tego poziomu sprowadza, nikt jej do tego nie zmusza i nikt tutaj mogłaby Hołownię, a jego wpis oceniam skandalicznie, bo do sprawy aborcji trzeba podejść spokojnie i cierpliwie, jest po prostu no, wpisem niemądrym, bezczelnym i jątrzącym. No ale mogłaby ten wpis potraktować złośliwie, inteligentnie, a nie z liścia. Taka jest moja opinia.
Żądło ironikuje bardziej niż walenie
zdecydowanie, z liścia, zdecydowanie bardziej. No i no ale jeszcze jest jeden element, o którym chciałbym z tobą przedyskutować. Otóż taki bluzg buduje też obraz całej partii. Bo jeżeli liderzy danej partii tak się zachowują, no to czy można taką partię traktować poważnie i można się dziwić, że ona ma parę procent poparcia? Cisza.
Gryzę się w język, wiesz? Chyba, że mam się nie gryźć w język.
Rozmawialiśmy o wejściu Polski do NATO. Wówczas liderami lewicy byli Kwaśniewski, Koźmiński.
Może inaczej, to właśnie odwołując się do tego, to kiedy ostatnio na lewicy była poważna partia?
No tak, no to jest...
To jest pytanie.
No tak, ale partie też tworzą liderzy. Jeżeli liderzy zachowują się niepoważnie, no to oni odpychają od tej partii ludzi.
Tak, tu się zgadzam.
No więc, no cóż, możemy apelować w takim razie do liderów lewicy. Jeżeli chcecie być poważną partią, to zachowujcie się poważnie. Od tego to się wszystko zaczyna.
I to, drodzy liderzy lewicy i państwo, był inny punkt widzenia. Program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Zapraszamy do kiosków i na naszą stronę internetową tygodnikprzegląd.pl, gdzie można wykupić dostęp do e-prenumeraty i naszego obszernego archiwum. Z państwem i ze mną rozmawiał Robert Walenciak. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy.